Radio Plus. Ósma godzina czytań.
Dzień dobry, witam serdecznie. Artur Moczarski. To jest ósma godzina czytań w Radiu Plus. Kłaniam się także moim gościom. To dr Piotr Kosiak, teolog i biblista oraz dr Jan Kozłowski, filolog klasyczny z Uniwersytetu Warszawskiego. Możemy sobie dzisiaj spokojnie popolitykować przy tym stole, a pretekst do tego daje nam 38 rozdział Księgi proroka Jeremiasza.
No, pretekst jest do polityki, bo czytanie jest bardzo polityczne, bo mamy tutaj dyskusję przywódców, czyli tych, którzy rządzą krajem, a dotyczy sprawa
oblężenia Jerozolimy.
Tak. Przed kim? No właśnie przed Babilończycy. Król Nabuchodonozor atakuje Jerozolimę. No i to i bardzo ciekawe czytanie, które pokazuje istotę polityki i istotę człowieczeństwa, która, no bo człowiek uprawia politykę, ale to tylko w tle, bo tak naprawdę widzimy ważną postać Starego Testamentu, proroka Jeremiasza, który myślę, że bardzo często jest w cieniu proroka Izajasza. Jego jest zdecydowanie więcej w czytaniach liturgicznych niż proroka Jeremiasza, a prorok bardzo ważny i prorok, który niesie dużą zapowiedź także Nowego Testamentu. A bardzo często mówimy o tym, że prorokiem Nowego Testamentu w Starym Testamencie jest prorok Izajasz. Więc troszkę o samej księdze Jeremiasza i kim był Jeremiasz. Jeremiasz, ważne, że jego imię to jest płaczący prorok. Związane właśnie to jest z historią właśnie tego wrzucenia do cysterny i samego powołania proroka. To jest prorok, który niesie zwycięstwo w ucisku. Zwycięstwo w niewoli, która jest niewolą zdecydowanie trudniejszą, niewolą babilońską. Niewolą, która nie jest niewolą, która jest niewolą długotrwałą i jest niewolą, która jest zupełnie inna niż niewola egipska, dlatego że nie wszyscy trafiają do niewoli, nie wszyscy są aresztowani, nie wszyscy są przymusani do ciężkiej pracy, a nawet niektórzy piastują ważne stanowiska na dworze króla Nabuchodonozora i jego później następców, co powoduje, że ta niewola staje się codziennością. I nad tym płacze Jeremiasz. Jeremiasz ubolewa na tym, że Izrael zapomina o Bogu, zapomina o szabacie, zapomina o dekalogu, że tak łatwo daje się zwieść pozorom niewoli Babilonowi, że Bóg staje się już nie na pierwszym miejscu, nawet nie na drugim, tylko Izraelici przestają pamiętać o świętych przykazaniach. Przestają świętować szabat, czyli najważniejsze przykazania dotyczące odpoczynku dnia siódmego. Przestają być Żydami więc. Stąd Jeremiasz jest tak ważnym prorokiem, bo pokazuje nam, że łatwo jest o Panu Bogu niestety zapomnieć. Pod pozorami zwykłego, codziennego dnia. Troski o ten dzień.
I taka była jego wina, dlatego trafił do cysterny? Dlaczego mówi się o nim, że wiąże ręce, obezwładnia ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa?
Tego w tym fragmencie nie mamy, w tej perykopie, no ale trzeba spojrzeć, jaki jest kontekst, co jest wcześniej, bo to są przecież tylko fragmenty. Więc prorok mówi tak, teraz w przekładzie Brytyjki, bo przecież on wiele rzeczy prorokował, wiele rzeczy widział, jest ustami Boga, prorok to są usta Boga. I mówi tak, kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza, głodu i zarazy, lecz kto przejdzie do Chaldejczyków, czyli Nabuchodonozora, będzie żył i zyska swoje życie jako zdobycz i pozostanie przy życiu. Tak mówi Pan, to miasto na pewno będzie wydane w ręce króla babilońskiego i on je zdobędzie. No to jeżeli kto mówi prorok coś takiego, on nie mówi dlatego, że mu się wydaje, że on chce, on po prostu jest przymuszony Słowem Bożym to mówić, no to widzimy, no to, że tutaj to, co w czasie oblężenia Jerozolimy, przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla, niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa.
No wielcy, wielcy patrioci, można
tak,
powiedzieć.
Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. No to jest oczywiste, no wyobraźmy sobie, że w szatni mówi ktoś, no na pewno przegramy ten mecz, w ogóle to jest bez sensu, lepiej w ogóle już zacząć współpracować w tej drugiej połowie z drużyną przeciwną, bo ogólnie tam
bo
jest...
Bo nie pokonamy Niemców tak ty siak, prawda?
No fatalna sprawa, ale to jest, uważam, to bardzo ważne, to co teraz, żeby ten kontekst przedstawiliśmy, bo tu jest moim zdaniem pokazany nieusuwalny konflikt między prorokiem Boga, czyli między tym, który żyje według Ducha Bożego, a tymi, którzy żyją według ducha tego świata, którzy chcą kontrolować ten świat i być zwycięzcą, odnieść zwycięstwo na tym świecie. Ten nieusuwalny konflikt pokazuje nam najlepiej krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż, najbardziej haniebna śmierć i totalna klęska. Jezus jest po prostu jako krzyż, jako totem tych, którzy idą po zwycięstwo. To jest jakieś totalne nieporozumienie, bo przecież krzyż jest w porządku tego świata obrazem największej klęski, jaką może sobie człowiek wyobrazić, pohańbienia, poniżenia i koniec z jakichkolwiek snów o wielkim Izraelu, wielkiej Serbii, wielkiej Polsce. Nic.
Pytanie, dlaczego to jest o polityce? No właśnie, dlatego, że no to jest pewne powołanie teraz. Czy katolicki polityk ma mówić prawdę, czy to, co się ludziom podoba?
I czy ma być skuteczny w tym świecie? Bo jeżeli będzie bardzo skuteczny w tym świecie, którym rządzi władca tego świata, no to moim zdaniem jest tu konflikt wcześniej czy później nieusuwalny. Nieusuwalny.
No proszę sobie wyobrazić polityka, który mówi, no proszę państwa, jesteśmy w tak trudnej sytuacji, że no po prostu nie damy rady. No tak jak prorok Jeremiasz mówi, miasto to zostanie zdobyte. Proszę państwa, ten deficyt jest tak duży, że no, następne 30 lat będziemy to spłacać. Tak. Proszę w ogóle nie wierzyć.
Znamy z historii przecież niedawnej, nie wiem, słowa premiera Churchilla, który mówi, obiecuję wam krew, pot i łzy. Tak? W sytuacji ekstremalnej polityk mówiący prawdę wcale nie musi ponieść klęski.
I takie jest powołanie, bo my tutaj nie uprawiamy teraz polityki. My mówimy, co mówi katolicka nauka społeczna. Proszę państwa, jest taki dział nauczania Kościoła, który także wzywa, a nawet kładzie obowiązek na ludziach wykształconych, żeby uczestniczyli w życiu politycznym i żeby bronili wartości chrześcijańskich, katolickich, także w życiu publicznym. To jest obowiązek ludzi ochrzczonych. Mamy troszczyć się o życie polityczne. I oczywiście są tacy politycy. Ja bym jeszcze wskazał panią premier Margaret Thatcher, która absolutnie przechodzi przez bardzo trudny proces związany z reformami w Wielkiej Brytanii. Ogromne krachy, przecież górnictwo, pamiętamy tamte czasy. To jest kobieta, która złotych gór nie obiecywała, a wręcz przeciwnie, trudności, konflikty ze związkami. To później owocuje w dalszej historii.
Choć konflikt jest gdzieś, w jakimś poziomie, moim zdaniem jest wcześniej. Jest nieusuwalny.
No
gdzieś.
Skoro jest nieusuwalny, to czy to nie podcina skrzydeł tym, o których mówimy?
No, ale z drugiej strony, uwaga, jest realizm pewien. To znaczy, o co mi chodzi? Człowiek jest z natury, my wiemy, po łacinie to jest przetłumaczone animal sociale, ale Arystoteles powiedział zon politikon. Nie zwierzę polityczne, tylko istotą, która z natury ma charakter polityczny, czyli społeczny, ma wymiar społeczny. Łaska buduje na naturze. Człowiek, naprawdę chrześcijaństwo nie polega na żadnym działaniu wbrew naturze człowieka. Tylko no, my po prostu z natury jesteśmy, czyli polityczni. Czyli musimy dołożyć wszelkich starań, żeby było jak najwięcej, tak jak w każdej sferze naszego życia, Ewangelii, również i w tym wymiarze. I tutaj już każdy przecież przed swoim sumieniu powinien odpowiedzieć i odpowiadać w ten sposób. Natomiast nie można abstrahować zupełnie od polityki, bo to jest po prostu uderzenie w naturę. No my jesteśmy z natury polityczni, czyli w odniesieniu jesteśmy społecznymi istotami.
Ważne jeszcze jest to, że to nie jest jedyne nawoływanie proroka Jeremiasza. Oto już jest sytuacja krytyczna, kiedy wróg jest u bram Jerozolimy. Prorok nawoływał, prorok prosił, prorok pokazywał. Prorok mówił, że Bóg daje ci, Izraelu, czas nawrócenia. Izrael nie chciał się nawrócić. Izrael zapomniał o Panu. I teraz trzeba w takim kontekście patrzeć na słowa proroka, że to nie jest, że on się raz tylko pojawił i jest na tyle bezczelny, że mówi, o, to teraz w tej sytuacji już wszystko przegrane. No, jest pewien czas nawrócenia i teraz jeśli człowiek tego czasu nie wykorzysta, no to musi ponieść konsekwencje grzechu. Niewola jest konsekwencją grzechu. Niewola jest konsekwencją grzechu. Grzech nas nie woli, ale to nie jest słowo ostateczne, bo Jeremiasz niesie także pocieszenie. Jest także w jego księdze wiele elementów mesjańskich, że przychodzi ten, który przywróci wolność Izraela, który złamie całą niewolę.
Tak, tylko jaka to jest wolność? Jakie to jest królestwo?
Tak, i to jest królestwo zupełnie inne. Zupełnie inne niż nam się wydaje.
Dlatego się Jezus mało nadaje na patrona polityków, bym powiedział, w takim klasycznym rozumieniu słowa patrona, na przewodnika dla polityków, bo ktoś, kto mówi...
Jezus jest społecznym zwycięzcą?
No nie, jest ktoś, kto mówi słowo królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. To jest po grecku, tutaj jest modus irrealis dla teraźniejszości. Dla teraźniejszości. To można by było w seminariach duchownych, no jako żywo przecież, skupionych na nauce Jezusa Chrystusa. W kursach greki, mam nadzieję, że takie kursy są coraz częstsze w tych seminariach. To jest przykład na bardzo ładny irrealis dla teraźniejszości. Czyli ej, ek tu koszmu tutu en, chyba sileja heme, ej en. Czyli gdyby była... Hoj hyperetaj hoje moi, słudzy moi, ego nidzon to an, by się właśnie w agon do zawodów wstawali tutaj, a nie, nie jest. Więc ale proszę sobie to uświadomić, Jezus mówi, gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi by się bili, a się nie są powołani do tego, żeby się bić, tylko żeby nieść miłość i Ewangelię temu światu. Więc proszę spojrzeć jakby z tej perspektywy nauki Jezusa, czy te wszystkie... cudzysłów tutaj, ramienia zbrojne kościoła chrześcijan, ale mówimy tutaj po prostu o pewnym pokusie rozwiązywania w ten sposób siłowym jakimkolwiek.
Civitas Christiana, tak?
Nie, no nie wiem, no jest to, uważam, że jest to nieusuwalny konflikt. Ja go tylko tutaj przypominam, sygnalizuję najpierw sam sobie i tutaj naszym słuchaczom przypominam. Nie niosę tutaj, nie mam jakiegoś rozwiązania.
Z dumą mówi się, obroniliśmy katedrę, zamiast mówić, otworzyliśmy katedrę, tak?
Ale... bardzo ciekawa rzecz mi teraz przyszła do głowy, wcale jej nie zamierzałem. Porównanie Jeremiasza do Jezusa. Proszę zobaczyć, co mówią ci obrońcy Królestwa Jerozolimy, ci, którzy nawołują do walki, do obrony Jerozolimy, za późnej obrony Jerozolimy. Mówią, zabijmy tego człowieka, niech umrze, nie wyciągajmy go w ogóle stamtąd, po prostu, bo on wiąże naszym żołnierzom ręce. A co mówią arcykapłani? Elita religijna o Jezusie.
Lepiej, żeby jeden człowiek umarł za naród.
Tak jest. Przecież on... Co to za Mesjasz w ogóle? To nie pasuje w ogóle do naszej całego Starego Testamentu, który kochamy, wielbimy ojców naszych, Abrahama, Izaaka, Jakuba. To ma być potomek króla Dawida? Taki król? Gdzie jest ten Dawid, który tańczył w pląsach, który wprowadzał Arkę, który budował świątynię i jego później pokolenie? To ma być ten potomek Dawida? Który został zsieczony tak, że nie da się go rozpoznać, jak król, jak robak. To ma być Mesjasz, który ma być Mesjaszem Izraela, który ma wyzwolić cały świat. Zabijmy go na krzyżu. I wrzućmy go jeszcze do groty na 3 dni, jak Jeremiasza do cysterny. Niech nikt o nim nie pamięta.
Radio Plus. 8 godzina czytania.